Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
No właśnie, dobry wieczór Państwu. Ja tak zwarcie. Znaczy tak zwarcie.
Zwarcie?
Zwarcie. Rzeczy, nie, ja tak staram się jak Krzysztof Skowroński. Ale to mi nie wychodzi nigdy.
To tak na... Wiesz, za mało masła.
Za mało, no, tak no właśnie, o, właśnie odezwali się, tak. Wiktor Świetlik, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krystian Kazikiewicz.
Kazimierczyk.
Kazimierczyk, przepraszam, zawsze się mylę.
Za dużo zawsze Facebooka.
Za dużo Facebooka. Ale... Krystian Kazimierczyk. I Wojciech Surmacz, proszę Państwa. Audycja Zwarcie, którą przygotowujemy wspólnie i zwarcie, i w porozumieniu z portalem Business Alert. I z Radiem Wnet oczywiście. No i w zasadzie znowu nam się udało spotkać. Tydzień temu męczyliśmy Państwa całą godzinę i w tym tygodniu też będziemy Państwa męczyć. Nie ma Marcina Roszkowskiego, jest Krystian.
Tak. I nie Kazikiewicz.
Kazimierczyk. Kazimierczyk. Tak, tak. I w zasadzie tak dzisiaj chodzi na to, że macie Państwo do czynienia z samymi outsiderami. Jesteśmy znaczy ja o sobie tak mogę powiedzieć, nie wiem, czy nie obraziłem Wiktora.
Nie, no broń Boże, ja czuję się mainstreamem mainstreamu.
Tak?
Tak. No my... jem masło, nie krople.
O masło, o maśle za chwilę.
Ale oliwą to czego innego. I nie jem francuskiego masełka, jak niejaka pani Baca. Nie przepraszam, jako niejaka pani, przepraszam panią Bacę Pogorzelską, ona nie wie, co je druga pani. Dwojga nazwisk, pani Chytrych Prosiecka.
I przepraszam, że ona...
Ona kropi masę, ona mówi, że,
że kropi to nie jest oliwą.
Straszne, bo ona kropi oliwą, bo oliwa jest tania, wiadomo, oliwa za darmo. Za frajer w Polsce, bo pełno oliwek na drzewach. No. Więc ona sama te polskie oliwki...
Ocieplenie klimatu, to już te oliwki nam wyrosły.
Oliwki po prostu rosną.
Poza tym paczki z Włoch, no to przychodzą, takie jeszcze zagubione z lat 80.
Ja na sobie tłoczy.
Z darami.
I ona sobie tłoczy i ma za frajer tą oliwkę i sobie nią kropi. A jak oliwki nawet jej zabraknie trochę, jak zimą mniej oliwek, to ona używa francuskiego masełka, nie polskiego. To jest oświadczenie urzędniczki polskiej.
Nie, ja tak o tych outsiderach powiedziałem, dlatego że zbliża się okrągła rocznica, zresztą chyba w czwartek będzie taka wielka konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich pod tytułem Zbrodnia bez kary. Taka okrągła rocznica się zbliża tego wejścia, takiego wejścia do mediów publicznych. To taki, można by to nazwać takiej wymiany kadr, tak? Rocznica wymiany kadr.
Rotacja elit, Wilfredo
Rotacja Parada, elit, tak. No, się... to od razu elit tam, od razu elit. Ja się nie czuję żadną elitą, ale zostałem zrotowany, wymieniony.
Tylko u Pareto
Ty
było...
też zresztą zostałeś wymieniony, zrotowany.
Tak. U Pareto było 20%, a tu jest 100%. Tak, tak, a poza tym, tak. A poza tym też jest rotacja. Tak.
No i najgorsze, że Krystian też został zrotowany, tylko w ogóle w zupełnie innych okolicznościach.
No tak, ja w telewizji Republika tak nie wytrzymałem tego nowego świata. Tego z kolei najazdu tych nowych ludzi.
A, no bo to jak gdzieś rotują, jak mawiał Lejzarek Rozszwaniec, gdzieś zwalniają, to gdzieś muszą zatrudniać.
No ale właśnie.
To, a to bardzo często jest inaczej zupełnie niż u Ehrenburga. Jak gdzieś zwalniają, to gdzie indziej muszą też zwalniać.
No właśnie.
No właśnie.
I nie zatrudniają. No. I nigdzie nie zatrudniają. Zatrudniają.
Ale w pewnym momencie to się kończy. No.
Zatrudniają. A no i w ogóle jakby Krystiana Kazimierczyka, Krystian Kazimierczyk, Krystian, proszę Państwa. Zaprosiłem go tutaj też dlatego, że jest laureatem. Wczoraj odbył się, proszę Państwa, miałem przyjemność, zresztą z redaktorem Skowrońskim, co w ogóle, to już jest mega przyjemność. Byliśmy w jury konkursu imienia Władysława Grabskiego, konkurs Narodowego Banku Polskiego, taki dziennikarski, dla dziennikarzy ekonomicznych. Można powiedzieć, że to jest taki konkurs dla żeby nikogo nie urazić.
Dla dziennikarzy niepolitycznych.
Znaczy nieistniejących de facto.
No właściwie tak,
w zasadzie to nie wiem, ja się uznaję sam za dziennikarza ekonomicznego, ale nie dostarczę tej nagrody, więc...
To nie jest moja...
No a za co nagroda?
No za jeden z wielu materiałów, które zgłosiłem, za historię dobrowolnego ZUS-u, który...
A właśnie...
Właściwie o ten dobrowolny ZUS walczyła część prawej strony.
Tak.
I przedsiębiorcy bardzo doceniali tą walkę. Ale niestety frakcja ubezpieczeń obowiązkowych społecznych zwyciężyła, no i w jakiś sposób ci przedsiębiorcy później poszli głosować na trzecią drogę, która obiecywała w kampanii.
Ja chcę ci dlatego przerwać, ponieważ jako abnegat, w pewnym sensie też mówiąc wprost i bezpośrednio, ignorant, nie słuchasz Radia Wnet, zaczniesz po tej audycji, ale gdybyś słuchał, to byś wiedział o tym, że myśmy już o tym rozmawiali i nawet Adama Abramowicza tutaj zaprosiliśmy do studia, żeby opowiedział o tym dobrowolnym ZUS-ie. Bo wyobraź sobie, że jak, nie wiem, czy to jakieś będzie naruszenie, ale już jest po rozdaniu nagród, to chyba mogę powiedzieć, że ocenialiśmy te prace, no każdy z nas jurorów dostał te prace i musieliśmy je wszystkie przeczytać, obejrzeć, wysłuchać. No i jak obejrzałem tą twoją pracę o tym dobrowolnym ZUS-ie, to strasznie mi się spodobała ta historia. I zrobiliśmy w ogóle, może nawet ze 40 minut o tym dobrowolnym ZUS-ie tu gadaliśmy.
Z pomysłodawcą.
Z pomysłodawcą.
Z winowajcą.
Przeszedłeś na dobrowolny ZUS? Można go zrobić jak partyzanckie ewentualnie.
Musiałbym być przedsiębiorcą, a nie jestem.
No tak, ale ta historia tego ZUS-u dla przedsiębiorców to lata 60., kiedy ustalono ten stosunek do średniej pensji. No i właściwie przez dużą część III Rzeczpospolitej to nie dokuczało, aż w końcu Polacy zaczęli więcej zarabiać. No i zrobił się problem dla wielu mikroprzedsiębiorców, którzy mają drobne działalności, którzy teraz zawieszają swoje działalności, bo nie chcą płacić 2000 zł, albo nie mogą płacić.
Nawet. Widzą państwo na YouTubie, słyszą w eterze, jaki mądry człowiek, jakiego mądrego człowieka, dziennikarza prawdziwego
Ale
sprowadziłem
trzecia
do
droga
studia.
Obiecywała i później nagle się okazało, że nic nie obiecywali.
Bo ty nic nie rozumiesz, bo na przykład tydzień
temu... rozumiem polityki
temu zrozumieliśmy tę politykę. Bo Marcin Roszkowski, który tutaj siedział na twoim miejscu, wszedł w bezpośrednią relację z czatem GTP i zapytał go, o co go pytał. Pamiętasz?
Już nie pamiętam.
No pytał o jakąś jedną z wielu
ważnych spraw.
Obietnic wyborczych, kłamstw wyborczych. Myśmy założyli, że kłamią ci politycy, bo tak obiecują, nie spełniają tych obietnic, to znaczy, że to jest kłamstwo, tak? A czat GTP powiedział, że oni nie kłamią. Tylko, że dają nadzieję.
A, tak, prawda.
Dają nadzieję, tak.
Hope. To nie jest kłamstwo, to nie jest obietnica. Tylko to jest po prostu dawanie ludziom nadziei na coś lepszego, na coś fajniejszego.
Ale i to tak zwróćcie uwagę, że to tak działa, bo jak na przykład niektórzy z tych przedsiębiorców, rzeczywiście takich, chociażby tych na samozatrudnieniach, czy to dziennikarze to dotyczy często, tak, że oni się samozatrudniali, czasami zarabiali mało w jakichś lokalnych mediach, niedużo, ale mieli te składki niskie. No i jak ich dopadły wyższe składki, to przeszli na umowę o dzieło, na umowę zlecenia i uwaga, co teraz będzie, co teraz Komisja Europejska im zafunduje już za chwileczkę, już za momencik. Jeszcze może to się uda przeciągnąć do wyborów prezydenckich, ale raczej wątpliwe, żeby aż tyle się udało przeciągnąć. Też ich dopadnie piękne ZUS-owanie, umów o dzieło, umów zleceń i tak dalej.
Ale to dobrze, można powiedzieć, bo tego akurat w Polsce, przecież to sędzia Gersdorf w 2011 roku, w jednym wyroku z Sądu Najwyższego zezwoliła...
W sądnym roku, roku sądnym.
No, w każdym razie gdzieś koło 2010 zezwoliła polskim firmom zatrudniać, a nigdzie w Europie nie ma takiej możliwości, na umowę o dzieło i zlecenia. Więc czy to było dobre? Patrząc jak to wpłynęło na demografię, albo jak to wpłynęło na zamordyzm w redakcjach.
To trochę zależy, bo jeżeli to robi...
Zamordyzm, za znikanie ludzi.
No tak.
Popatrzcie, że nie są zwalniani, tylko znikają. Znikają.
Na razie. Ale to troszkę zależy. Bo
to nara.
Nara, no.
Bo jeżeli to dotyczy ochroniarza, który był zatrudniany na umowę o dzieło, to rzeczywiście powinno się tam rozszarpać taki system i on został trochę szarpnięty.
Dlaczego?
Czy dziennikarza, który pisze stałe prace, ale jeżeli ktoś sobie tam dorabia, pisząc do różnych miejsc, na przykład ekspertyzy,
Albo no analizę, właśnie, bo Krystian...
No i za chwilę mówicie, wiedzie z ZUS-em, on wcale go do końca nie chce na tym. No to jest trochę problematyczne moim zdaniem. Znaczy trzeba by zrobić jakąś ankietę w społeczeństwie na ten temat, albo coś w tym rodzaju. No to jest ankietę, przeprowadzi Komisja Europejska. Bardziej mnie to cieszy, że cała ta formacja
była... Ale wiesz, gdzie jest najgorsza teraz demografia? W Polsce i Hiszpanii. I w Hiszpanii też troszkę tam właśnie pozwolono na te umowy tak zwane śmieciowe. Ale w Polsce, nigdzie w Europie jest, albo masz umowę o pracę, albo właśnie jesteś samozatrudniony.
Czyli jesteś przedsiębiorcą de facto.
No, jesteś przedsiębiorcą, a u nas jest ta trzecia droga. I stąd się wzięła trzecia droga, właśnie.
Złapałeś, no. Proszę Państwa, ja tylko chciałem przypomnieć od siebie, dodać tak na marginesie, że właśnie Krystian Kaźmierczyk otrzymał nagrodę od Narodowego Banku Polskiego w kategorii analiza. Tak. I wręczał mu tę nagrodę.
To już piąta.
Tak, profesora. Jaki nieskromny. Przepraszam, jaki skromny.
Znaczy, można z tego żyć?
Da się żyć.
Pewnie, oczywiście.
Profesor Adam Budnikowski wręczał Krystianowi tę nagrodę. Macha przez szybę do nas też taki pan, który siedział ze mną w jury, czyli sam redaktor Krzysztof Skowroński. Państwo sobie wyobrażają? Czy państwo sobie to wyobrażają? Tak.
No, więc ja przypomnę, że właśnie Komisja Europejska blokuje nam środki z KPO, bo jak...
Nie, no przecież jakieś podobno się przelewy, miliardy przyszły.
No tak, no ale też zablokowali bardzo dużo pieniędzy właśnie, bo chcą oskładkować te umowy zlecenia i o dzieło, no i coś w końcu polscy politycy powinni z tym zrobić, bo...
Szczególnie trzecia droga.
No, jej elektorat to trzecia będzie...
Trzecia droga.
Jej elektorat to aż
tak,
będzie
już skąd jest,
uszami z tej okazji. Z radości. Jak słonik Jumbo.
No tak, ale no wiecie, zdolność kredytowa, jak się ma umowę o dzieło, bo tam dorabiać, okej, no to też trzeba jakoś wyróżnić to, że ktoś tam ma umowę o pracę, czy własną działalność i sobie jakoś tam dorabia, bo pisze sobie jeden artykuł na 2 miesiące. Ale w gruncie rzeczy wprowadzono u nas XIX-wieczny kapitalizm, no i w ten sposób no, zaorano demografię. No, tutaj Sąd Najwyższy jakieś kilkanaście lat temu zezwolił właśnie, no bo był kryzys, słuchajcie, był kryzys.
I sądny dzień nastąpił.
No i trzeba było pomóc firmom międzynarodowym, bo...
Tam... Dobra, ale to zostawmy tę archeologię, weźmy się za sprawy bieżące, bo jednak no, jest ta audycja taka o sprawach bieżących raczej.
No tak,
znaczy, to i też muszę wam powiedzieć szczerze, że ludzie nas słuchają, jakbyście oglądają też nas.
Nie.
No, miejmy tego świadomość. Bo
kto to jest? No, za szybą jeden, ale zniknął.
Był jeden, no i on też słucha. I też no, zwraca czasami uwagę i tam ci tacy, tam ze dwóch, trzech słuchaczy, którzy nas słuchają, to jak mam z nimi kontakt czasami, to oni mówią, to może byście czasami o czymś tak z sensem porozmawiali. No więc
naprawdę?
Tak, no,
to nie ten adres. To,
ja wiem, ale że to ekonomiczna audycja, że może jednak te tematy ekonomiczne. Przecież
dobra,
my cały czas mówimy.
Ile kupujesz masła? Masła. Kostek masła miesięcznie, tak. Powiedz. No.
Nie wiem.
Nie wiesz?
No nie wiem.
Żona robi zakupy.
Nie, ja robię zakupy i u mnie problem z masłem, na przykład z cukrem,
Cukier
solą.
Cukier jest tani teraz.
Z solą. Polega na tym, że ja tego nie używam. Nie używam tych komponentów.
A frakcja oliwy.
Nie! Oliwy tym bardziej, co ty? Oliwy, co ty? Znaczy mi to zostało jakby po takie... Znaczy ja cały czas utrwalił mi się w głowie ten taki... Nie wiem, jak to nazwać, sznyt akademicki taki, że generalnie jak mieszkaliśmy w akademiku, to nie mieliśmy masła, no przecież nie było.
Chińskie zupki.
A margaryny.
No chińskich zupek się nie robi na maśle.
Koncentrat
to?
Pomidorowy. No, margaryna to od święta. Właśnie teraz się zbliżają święta, przyjeżdżałem do domu z akademika i margaryna. Ale masło, ludzie, kochani. Jakie masło?
No, to ja powiem szczerze,
oczywiście, że... mam masło w domu, mam w lodóweczce.
Dla gości, jak przychodzą.
No albo gdzieś tam, gdzieś żona coś upiecze z córką, upieką, to tam dodają masło, bo widzę, że coś tam... Jak na przykład jajeczniczkę jakąś trzeba usmażyć, to troszeczkę tego masełka wezmę. Także jest troszeczkę tego masła, ale żeby od razu... Ile kupuję tygodniowo, nie wiem. Nie wiem, no jak, czasami jak idę na te zakupy, rzeczywiście dostaję w SMS-ie na liście od żony masło. No i wtedy idę i kupuję. Mógłbym policzyć te SMS-y i wtedy by wyszło, ile może tam miesięcznie.
Ja przyznam szczerze, że ja jestem
w kwartale kostek masła.
Niedaleki od tej pani Hydrek Prosieckiej, szczerze mówiąc, bo ja bardzo często, właściwie większość moich śniadań stanowią omlety.
I na maśle.
Na maśle, ale czasami robię, właściwie robiłem, bo to chyba teraz już niemożliwe, na maśle klarowanym. No teraz to maśle chyba napiszę... Ale do Mikołaja napisałem.
To będzie miłości książę do ciebie mówić, albo nie wiem, panie hrabio.
Nie, no po prostu na wszystkie prezenty będę sobie życzył to teraz masło klarowane.
I to to będzie masło, no bo tak, proszę państwa, dlaczego my znowu o tym maśle? No wiadomo, znaczy wszyscy wiemy dzisiaj, bo no, to już jest wiadomość numer jeden, news łamiący wszystkie jakby
PiS, ja to powiem.
Powiedz.
PiS ukrywał masło. Aha, nie było masła, tak. Dlatego...
Bo PiS ukrywał to masło...
W myśl obowiązujących narracji. Pamiętacie, jak było z powodzią? Po 3 miesiącach okazało się, że tam nie da się odbudować nawet tej chałupy, do której wchodził premier.
Tak, bo skradał się, w której się skradał.
Bo PiS wcześniej tam zepsuł przepisy i
te
nie można...
schody zawaliły się
nie
specjalnie.
I nie można nic odbudować, że powódź była przez PiS i nie można odbudować niż przez PiS. Po 3 miesiącach odbudowywania zimą już się okazało. I to samo jest z tym... To samo jest z tym masłem. PiS skupował i chował masło.
I jeszcze teraz... szyderczo, przecież pamiętam, jak tydzień temu tu rozmawialiśmy o tym maśle. Tak, ale szyderczo Mariusz Błaszczak przed kamerą otwierał sejf i mówił, zobaczcie, to jest masło po dychu.
A my mamy w piwnicy pełno. No. Pytanie oczywiście, ile schowali tego masła na Nowogrodzkiej w piwnicy, ale to, co nie powędrowało na Nowogrodzkę do piwnicy, to całą resztę poukrywali.
Kuczmierowski schował.
Ja myślę, że w Pałacu Prezydenckim, dlatego nie wpuszczają.
Agencji, nie rezerw materiałowych, tylko tam, jak się teraz nazywa, tej agencji rezerw strategicznych.
To jest rządowa agencja rezerw strategicznych.
Tak jest.
Jak SARS, prawda?
Tak jest. W dawnej agencji rezerw materiałowych ukrył to wszystko w piwnicy Kuszmirowski. To miało też jechać na Nowogrodzkę. No. Chciał to opylić na śmierć
Kaczyński. Się, on tam nie ścigają
Putinowi
go za żadne... żadne te jakieś tam generatory prądu i tam retit zbet, tylko masełko.
Ale teraz premier Tusk osobiście znalazł to masło i dadzą ludziom.
Tak. I to jest, proszę państwa...
Ale takie zmrożone to dopiero
i to jest, proszę państwa, około...
A ciekawe, ile ma lat, bo pamiętam, była taka afera
około
z jednym...
Około 1000 ton szwedzkie były konserwy.
Z jednym z fast foodów w latach 90., że właśnie armia amerykańska wyprzedawała takie 50-letnie mięso i ludzie się tym zajadali w Europie Środkowej.
Było, no.
Tak. Ale też szwedzkie konserwy leciały, tylko że one przez Polskę leciały na Ukrainę.
A te masło ciekawe, czy to jeszcze Zagierka tam schowali. Tam.
Na Syberii była taka sytuacja, czy tam w którymś z tych miast rosyjskich, że otworzyli rezerwy wojskowe strategiczne i zjedli puszki. No to one miały tam około 80 lat, ale w archipelagu Gułag Sołżenicyna jest opisana dalej idące zjadanie konserw, bo tam jest w pewnym momencie scena, no, przy której byli też archeologowie, co dla nich było dosyć, czy tam jacyś no, rozmaici etnografowie, dla których to było i biolodzy, dla których to było dość ciężkie, ale znaleźli jakieś szczątki takie jakichś mamutów, innych rzeczy i spróbowali z nich wystać szpiki rozmaite inne.
Tylko zaraz, żeby to się nie skończyło tragedią, bo ja nie wiem, jakie są oczywiście, jakie nie znam warunków przetargowych, bo uwaga, to będzie przetarg na to masło. Bo
Pani Dominika Kulczyk wykupi całe masło.
Na Biznes Alercie czytam właśnie.
Ja myślę, że Chińczycy.
Aby ustabilizować sytuację na rynku, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła. Jak podano, przetarg dotyczy sprzedaży mrożonego masła w blokach po 25 kg. W sumie, jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, agencja chce sprzedać około 1000 ton tego produktu. Minimalna cena sprzedaży masła wynosi 28,38 zł za kilogram bez VAT. Otwarcie ofert związanych z przetargiem nastąpi w czwartek, 19 grudnia 2024 roku. Czyli
będzie na wiosnę. No, bo te przetargi w Polsce, jeszcze ktoś się odwoła, ale na wiosnę 2026.
Ekonomicznymi, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jak ta agencja ma to masło tam schowane i teraz jest, no to tam powiedzmy, że wzrosły bardzo ceny masła z różnych przyczyn. Jeszcze mam nadzieję, że zaraz o nich powiemy. Natomiast no jak ta agencja teraz ma schowane dużo masła, i teraz wypuści je na rynek.
I to nie jest ich ostatnie słowo, podejrzewam.
Ale czy oni mają też
to schowane... To nie jest całe masło.
Właśnie, jeżeli pozwolić, Wojtku, czy oni mają też krowy, które będą produkować mleko, z którego będzie produkowane to masło? Bo co się stanie, jak to masło na rynku, powiedzmy, na chwilę obniży ceny? Przepraszam, tak, że mimo wszystko nie na za bardzo długo.
Wszystko zależy od tego, jak się skończy przetarg.
Oby do maja, tak? Ale jak się... ale jak już się to masło...
To jest 4 miliony kostek. 4 miliony kostek.
No dobra, to zakładam, że to na takich krajach jak Polska to jest na parę tygodni, tak?
No nawet szybciej.
Albo szybciej. To jak już ludzie zjedzą to masło i już rynek je, że tak powiem, wchłonie i zamortyzuje...
A to nie zdążył napiec. To co się potem stanie? To już nie będzie na wypieki, nie? Na święta już się nie załapie to masło.
No chyba nie.
To już nie.
Nie. A nie, to masło to rozumiem, że do wyborów prezydenckich powinno dociągnąć.
Tak? No tak. A ciekawe, bo zacząłeś od tych krów, że później mleko...
To może mają takie, wiesz, ukryte...
Jeszcze krowy mają ukryte w agencji?
Obory.
I że oni sami produkują to wszystko?
No bo inaczej to zaraz im się to masełko skończy. No.
Znając Michała Kuczmierowskiego oczywiście, a znamy się bardzo dobrze, przepraszam, nie ukrywam tego, nie będę się odżegnywał, znamy się bardzo dobrze z Michałem, no to wcale bym nie wykluczał, że on te krowy gdzieś tam zbunkrował.
No właśnie. No. Ale to jeżeli on je zbunkrował, to one...
To trzeba by było teraz policzyć, ile trzeba krów do wyprodukowania takiej ilości masła.
A pamiętasz, kto był najbliższym współpracownikiem przez pewien czas? Nie. Adama Bodnara w dawnych czasach? Pani Sylwia Spurek.
Tak, była.
A pamiętasz, co ona chce zrobić z krowami?
To nie będzie masła, przecież jak wykończą te krówki.
Dla tych, którzy nie widzą, wykonałem gest tego, co się robi z krówką. Krówki mają pójść pod nóż, bo produkują za dużo azotu. Zresztą, czy tam jakichś azotanów. Zresztą tak też uważa Unia Europejska w rozmaitych swoich dyrektywach.
Dlatego wprowadzą niedługo ETS-3.
Jakiś azotanów. Tak jest, wprowadzą ETS-3, w wyniku czego będzie mniej krówek. Wcześniej mieliśmy kwoty
mleczne. Ale tylko w Europie.
Wcześniej mieliśmy kwoty mleczne. Nie, jest taka teoria, kilka jest teorii. Metternich mawiał, kanclerz austriacki, że Europa się kończy na jakiejś tam ulicy Wiednia, więc my się już wszyscy łapaliśmy za Europą. Jest teoria złośliwi, którzy mieszkają po tej stronie Wisły, po której my się znajdujemy. Mówią, że ja jestem już w Azji. Ty też, Wojtek.
Czyli po drugiej stronie Wisły, tak?
Nawet się dobrze czuję tam jako Azjata.
No ja w sumie też. No.
Ale nie zmienia to faktu, że obawiam się, że i nas to dotknie, ta cała historia. Zdaje się, że te wszystkie rozwiązania, które wprowadzają, kiedyś były kwoty mleczne, ale tego już na szczęście nie ma, ale tak czy siak te wszystkie rozwiązania, które wprowadzają, to one nie będą służyły cenom masełka. Chyba, że Kuczmierowski rzeczywiście pochował tyle masła, że nie wiem, pół Warszawy jest na maśle.
Śpimy na maśle.
Ale jeżeli tak nie jest, to zaraz będzie z tym problem.
No właśnie o to chodzi, że żywność musi być droższa, bo jest za tania.
Nie no, ale to właśnie interwencja maślana teraz, którą mamy, ona podobno jest tam, czytałem, że ktoś policzył, że to taki pis na masło trochę jest, bo w zasadzie jak ktoś wyliczył to tego masła, to jak kot napłakał, bo to jak tak wypadnie gdzieś, wyjdzie gdzieś tak po dwie kostki na mieszkańca Warszawy.
A może...
To jest całe masło, a gdzie reszta?
A może analitycy rządowi jeszcze nie dotarli do takiej rzeczy, że masło...
Tylko i to jest tak jak trochę z tymi pomarańczami. Co już tam, no właśnie mamy taki czas. Ja nie wiem, czy pamięta Krystian to może nie pamiętać, bo Krystian to jest jeszcze, proszę Państwa, relatywnie...
Ja pamiętam jeszcze kolejki. Ja tak? To się urodziłem na początku lat 80. bez przesady.
To gdzie pamiętasz, człowiek? No, Co ty pamiętasz? To jakie kolejki? Najfajniejsze kolejki to były właśnie na początku lat 80., jak ty się urodziłeś.
No nie, chyba... No znaczy, ja nie pamiętam kolejek z początku lat 80., ale pamiętam z drugiej połowy i też z 88 roku i 7-8 roku i też były niczego sobie.
No, okej, dobra. No to mi się podobały te z początku lat 80., których wy nie pamiętacie.
Rzeczywiście tych z początku lat 80. nie pamiętam też. No. Miałem 3-4 lata. No. No.
Ale były takie informacje. Właśnie mniej więcej o tej porze w dzienniku telewizyjnym pojawiała się informacja, że statek z pomarańczami już właśnie, kontenerowiec już stoi na redzie. Stoi na redzie, już zaraz będą. Już zaraz będą. I moja mama pracowała w Zieleniaku, tak, w warzywniaku. I w tym warzywniaku przychodził ten moment, to było tak ze 2 dni przed Wigilią, że wjeżdżała, no powiedzmy, że tam ze 3 kartony pomarańczy. No. I kolejka się ustawiała przez całe miasto.
I wydzielanie, nie?
A moja mama kilogram pod ladę, 2 kilogramy, no 3 kilogramy pod ladę, bo 1 kilogram do domu i 2 kilogramy...
Do rezerw strategicznych.
Nie do rezerw strategicznych, tylko później zamykała już, jak już wszystko było wydarte, jak wydarli już wszystko z tego zieleniaka, no to myśmy szli do sklepu z butami i moja mama za kilogram pomarańczy dostawała parę sofiksów. Dla mnie sofiksy to były takie buty, nie?
Oczywiście.
No. Za kilogram pomarańczy chodziła para sofiksów, których też normalnie nie można było kupić, no a były szalenie modne wtedy.
No to wracamy do tego. Być może pojawi się takie czarnorynkowe masło na przykład.
No to, a może to jest właśnie to?
Jak ja czasami sobie zastanawiam się, po co pytać o to faceta, który biega, ale jak biegam w okolicy stadionu, może
nie, fajne, na przykład
może nie powinienem mówić, ale niedaleko dworca stadion jest takie resztki. Ostatnie takie, no bym powiedział, szczątki stadionu dziesięciolecia.
Tam jest
trochę, jeszcze trochę takich straganów.
Bo oni wyszli z podziemia.
Kojarzysz to? To stragany. Jest taka resztka straganu dziesięciolecia. Ona jest nieprawdopodobna, bo
handel obwoźny
ona od 10 lat funkcjonuje.
Tak.
I jak tam, najczęściej jestem tam biegając, to też dziwnie robią, że pytają faceta, który biega. To
zawsze chcą mi papierosami.
Właśnie chciałem powiedzieć, zawsze chcą mi papierosy sprzedać, czy chcę papieroski kupić.
Flaszkę.
I nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że wysypałem tych ludzi, ale nie słuchają nas te słowa.
Ale jak wysypałeś?
No, powiedziałem, że oni tam sprzedają te fajki.
Nie, to przecież wszyscy wiedzą.
No, ale to teraz nie będą sprzedawać fajek, tylko będą tak masło, może masełko.
No to na 100% tak będzie.
Prosto z Ukrainy dobre masło.
Też to jest w tych blokach. W jakich to blokach jest tych? Takich 25, zaraz ile w bloku jest? 25 kilogramów. No to, mój drogi, to poważna sprawa jest, żeby wytargać taki blok. 25 kilogramów masła.
To 125 kostek.
No, ale to jest w jednym bloku. To nie jest kostka. Starczy. To nie jest kostka. Ciekawe właśnie, bo to masło będzie łatwo rozpoznać, bo nie będzie chyba zapakowane w papierek taki.
Ale patrz, kiedyś rzeczywiście sobie z tym radzono. Były wyroby masłopodobne, no które były zdrowsze niż masło. Ja tylko czekam, aż się zacznie wojna. I właściwie to dziwne, że w Gazecie Wyborczej jeszcze nie było takiego tekstu, nie? Że masło jest... Znaczy, było dużo tekstów o tym, że masło jest niezdrowe, na pewno, ale że teraz nie ma takiej wojny z masłem właśnie.
Dużo cholesterolu, że zabija.
Tak, oczywiście. Chociaż z drugiej strony nie czytam aż tak uważnie, więc może po prostu przegapiłem. Albo że w Newsweeku, na przykład Renata taki mogłaby taki napisać, że masło jest trujące. Tudzież Eliza Michalik gdzieś ogłosić. Taki
no tekst. Mogłaby. No i teraz tak, no i my sobie tak bardzo przyjemnie dosyć o tym maśle rozmawiamy, prawda? W zasadzie to, co gadamy, to takie jest trochę masło maślane, bo ciągle o tym maśle. I znajdzie się zawsze taki nisztor, który psuje w ogóle zabawę, no nie? Piotrek Nisztor. No, tak Nisztor jest. Go nazywam tak jakby w tej nomenklaturze, która obowiązuje po drugiej stronie tęczy, no nie? Mhm. On jest tam po prostu nisztorem, złym nisztorem. No i ten zły nisztor znowu jakby zepsuł tą całą maślaną zabawę, bo musiał napisać, nie byłby sobą, że to masło to będzie sprzedawał TW Misiek.
A ten TW Misiek.
TW Misiek, tak. Ale jaka ma... będzie interwencyjną sprzedaż masła przeprowadzi generał Jan Reichel. No i to generalnie TW Misiek.
To jaki oraz rozdawał...
Minister mu wyjął od razu teczkę z IPN-u i po co takie rzeczy robić? No,
ale
po co
mi się podoba taka zaradność, że jest tam powiedzmy jakaś powódź, to z miejsca jakiś tam przez jakiegoś Jurasa idzie pomoc, kasa na pomoc, nie?
No tutaj, bo ja, Juras wie, jak się ogarnia
drogie
tematy,
masełko,
nie?
Drogie masełko to idzie przez jakiegoś byłego SBK. To jest...
Przez Miśka.
Tusk ma takiego Miśka, nie? To jest fajne, taka umiejętność, taka pewna operacyjność, taka optymalizacja, bym powiedział, tych wszystkich procesów, nawet taka fachowa, tak? Że niby jest źle, ale są ludzie, którzy na tym dobrze zarobią, że jest źle, a im jest gorzej, tym bardziej zarobią.
To, słuchaj, jak rząd PiS-u i premier Morawiecki robili tarcze tamte antykryzysowe, covidowe i tak dalej, no to bardzo szybko zaangażowali banki i przez te wszystkie banki można było za pomocą systemów bankowych można było właśnie brać te, korzystać z tych tarcz. Trzeba było się tylko zarejestrować za pośrednictwem tych bramek tak zwanych, czyli generalnie systemów bankowych. No to każdy orze jak może, tak? No, ci sobie wspierali jakby bankami, no bo tu jeden bankier mówi o premierze Morawieckim, drugi bankier Paweł Borys w PFR-ze, no był jeszcze trzeci bankier Zbigniew Jagiełło, który też ich w tym wspierał i jakoś tam sobie radzili. A ci, tutaj Juras jest Misiek, no to jest jakby trochę inne towarzystwo, ale no też jest jakby, no kumple się po prostu muszą wspierać, nie?
Ale co będzie, ja teraz właśnie wydaje mi się, że wiem, co będzie, jak się skończy to masło. No. Będą obligacje maślane. I to jest rozwiązanie dalsze problemu. I w ogóle zobaczcie, że masło może stać się takim, jak wtedy, jak te cebulki w Holandii, nie? Takim produktem właśnie.
Powinno wjechać na giełdę towarową przede wszystkim, prawda? To masło. W tych blokach.
No tak, oczywiście. I by handlowano by masłem. Przewożono i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście.
No. Znaczy, nie przewożono. Tak. Powiedzmy sobie szczerze, czy my potrzebujemy... Wojtek, czy my potrzebujemy tego masła fizycznie?
Żyjemy w czasach digitalizacji.
To jak pieniądze. Powstać. Niech istnieje jakaś, powiedzmy, mała rezerwa maślana, tych 1000 ton na przykład, ale na rynku niech będą miliony, nawet miliardy tych ton masła i niech państwo produkuje papiery dłużne, takie właśnie...
Fundusz inwestycyjny maślany.
To obligacje maślane.
Tych fundusze maślane.
Albo fundusze...
Fundusze maślane, po prostu inwestujesz
jak
w masło.
Zwał, tak zwał. Oczywiście i w ten sposób i to rozwiązuje problem masła. Być może Polacy nie będą mieli tego masła fizycznie, ale będą mogli kupować obligacje, czy tam te fundusze maślane. Będą mieli lepsze masło, bo tak naprawdę nieroztapialne, zabezpieczone w postaci papierów wartościowych maślanych. No a tak. Ponieważ tego prawdziwego masła będzie coraz mniej, to one będą coraz bardziej wartościowe. No. Ewentualnie państwo będzie mogło ich trochę więcej wpuszczać na rynek, rozwiązując rozmaite tam problemy budżetowe, których ponoć prawie nie mamy, no ale tam i tak dalej.
A powiem ci szczerze, że wam szczerze powiem, że no, znam tego Michała Kuczmierowskiego od dłuższego czasu i nigdy w życiu bym go nie podejrzewał, że on tam w tej agencji
masło z Indra.
No, że w ogóle, no bo tak naprawdę to chyba musiał jakąś mleczarnię odpalić, nie? Spółdzielnię mleczarską. Rezerwową taką.
No to właśnie to jest ta teoria, że krowy są tam też.
No właśnie. No.
Są obory, krowy.
Gdzie to może być wszystko? To no, przecież nie może być małe.
Na Podlasiu, gdzie można to wszystko ukryć. No. Oczywiście, że tak. No.
Okej. No dobrze, proszę Państwa, to nie, pewnie jeszcze do tego masła wrócimy, ale...
Przegadaliśmy prawie całą godzinę o maśle.
O maśle? Nie całą tam od razu całą. Jest kwestia jeszcze do przegadania bardzo poważna.
No. Masło.
Nie.
Margaryna.
Margaryna też, ale jest to kwestia oświadczenia ministra Wieczorka.
No, i tam się tych działek będzie szczepiał z nami.
No działek, no podobno tam nie wpisał i to podobno dlatego zostanie zdymisjonowany, a nie tam, że jakąś sygnalistkę.
Ja nie, bo ja wczoraj...
Tam, nie śledzisz?
Nie, ja wczoraj, wiesz co, nagrałem nawet sporo, poświęciłem czasu, nawet nagrałem podcast na kanale Dobitnie poświęcony ministrowi Wieczorkowi, wróżąc mu już koniec, że jednak Tusk go poświęci, ale no jak się okazuje, on po tej rozmowie szczerze z tym, to zdaje się, że minister Wieczorek łatwiej wprowadzić w Polsce stan wojenny, niż zdymisjonować ministra Wieczorka.
No ale już jest dogadane. Już jest dogadane. Premier się zdenerwował jednak tak bardzo i tam z towarzyszem Czarzastym już tu posłowie, tam już podobno jest kandydatka, która zastąpi ministra Wieczorka. No. Także, ale a propos Dobitnie, to proszę Państwa, bo jakby trochę mi to z głowy wyleciało. Mhm. A propos Dobitnie, proszę wpłacajcie Państwo na Radio Wnet, patronite.pl/radiownet. Pamiętajmy o tej zasadzie. Cały czas, Krystian, może nie wiesz, no oczywiście, bo nie słuchasz, od dzisiaj będziesz słuchał tej audycji, ale może nawet obejrzysz na YouTubie, ale my tutaj hołdujemy tej zasadzie, do której wzywała pani poseł Joanna Lichocka na antenie Telewizji Republika, żeby nie wpłacać pieniędzy na Telewizję Republika. Tylko.
Nam dawać.
Nam dawać. Na Radio Wnet. Są w życiu pewne priorytety.
Na kanał Dobitnie.
Niestety, jak śpiewała Paktofonika.
Na kanał Dobitnie.
Tak. I znaczy najpierw tak, po pierwsze, proszę państwa, Radio Wnet, tak jak mówiliśmy, rano się budzicie.
Ja teraz powinienem się zacząć zachować jak poseł Joanna Lichocka i krzyczeć: nie, 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 jeżeli nie ocalicie państwo kanału dobitnie, to nie będzie,
to nie Radia, będzie Radia, Z, Wnet.
Radia Wnet.
Nie będzie Radia Wnet. No, znaczy, no to więc tak, najpierw
Radio Wnet. A ty jak Adrian Klarenbach, nie, nie, nie.
Nie, nie.
Najpierw to, na Republika, bez opowiada? Republiki nie było.
Co pan opowiada, jak
pan jest gościem
mówisz?
Tutaj u nas. Tak. Ja jestem gościem, ja mogłam jeszcze niedawno pana zwolnić z pracy. Ups.
No, w każdym razie tak, najpierw Radio Wnet, proszę państwa, otwieracie oczy, później telefon, albo nawet niektórzy, są tacy ludzie, którzy zanim otworzą oczy, to już włączają telefon i wchodzicie w ten telefon, banalnie prosta sprawa, banalnie, tak? Aplikacja bankowa, ciach, tam już sobie ustawcie te przelewy, żeby były na stałe, żeby nie trzeba było szukać, wnecik, no i tak, nie wiem, no to zależy, jak macie dobry humor, to i stówka może polecieć, a jak nie... Dyszka 15, zawsze to coś.
Ale też jak macie państwo ochotę, z kolei jak nie używacie przelewów bankowych,
zamiast na nas podyszkę, to możecie
do koperty i po audycji podejść, my będziemy wychodzić. Wojtek, plac zamkowy, Wojtek ten z brodą, ja bez brody.
Krystianowi nie dawać, bo...
Też
jeszcze
można.
Jeszcze nie jest zaufany, on jest pierwszy raz.
Okularach. Jak drugi raz przyjdzie, dobrze, to na razie
na razie
dawajcie.
Na razie nie ufamy.
10-20 tysięcy spokojnie się mieści do koperty. Jeżeli tak. Większe kwoty, to...
I teraz tak, to Wnet, dobitnie. Wiktorowi, jak będziecie dawać, to pamiętajcie, że nie dajecie na Wnet, tylko na dobitnie.
Dzięki temu, że dacie na dobitnie, to zostanie, to będzie Wnet dzięki temu. I Republika i PiS też dzięki temu.
Nie,
będą.
To zaraz właśnie.
Bo my nie chcemy zakazać.
Ustalmy tą jakby kolejność dziobania, tak? Wnet, dobitnie, PiS, zgodnie z apelem pani poseł Joanny Lichockiej, PiS, Prawo i Sprawiedliwość.
Szymon Hołownia zbierał, pamiętasz, na antenie?
No tak, PiS, Prawo i Sprawiedliwość, on już 11 milionów ostatnio mają... powiedział skarbnik, tak, pan minister Kowalczyk, że już mają 11.
Ale
czyli dobrze idzie.
Ale też Szymon Hołownia i Michał Kobaskio, bo oni wiszą za te doktoraty, czy tam magisterki swoje.
Ale to prywatnie czepiasz się tam w ogóle jakieś...
Ale nie chcieli
to są jakieś drobiazgi. Jakieś drobne pieniądze.
Drobne, pisali,
i że... dopiero później, na samym końcu, no nie wiem, czy na końcu, bo nie wiem, może jak już wpłacicie państwo na tą Republikę, to na coś jeszcze tam będziecie chcieli wpłacać, ale tak to mniej więcej wygląda. Radio Wnet, dobitnie, Prawo i Sprawiedliwość, Republika.
Dlaczego Republika na końcu?
No bo tak.
No dobrze.
No bo taka jest, tak jakby zgodnie z zasadami, o które prosiła pani poseł Joanna Lichocka.
A w pierwszej kolejności możecie nam przynieść.
Tak, ale to pamiętajcie też właśnie, nie będę się powtarzał już w kółko to samo. Gadamy. Wróćmy do tego ministra Wieczorka. Bo tak, przerwa na patronaj zawsze musi być w tej audycji.
To jest trochę w jego stylu, bo to jest taki obrotny kolej. Znaczy, słuchajcie, on jest mocno krytykowany, nie da się ukryć. Ja myślę, że uważa, że niesłusznie i taką maminkę.
Ja tak uważam.
Ale on jest na przykład...
To jest takie ciepialstwo, takie wszystkie te słowa krytyki, które są kierowane w stosunku do ministra Wieczorka, to takie przyczynkarskie.
On jest taki obrotny, fajny
facet.
Taki
fajny gość.
Taki koleś, który sobie zawsze poradzi.
Fajny gość.
Wiedzę, kogo nastraszyć, fajny komu gość. Się podlizać. Tak. Nie, to taki człowiek, ja już tego użyłem, co prawda, ale tak, to jest taka myśl, która we mnie tkwi, jak na niego patrzę, że jak będzie jakiś kataklizm na przykład i wszyscy ludzie wymrą, to tam zostanie jakiś tam mech, jakieś takie pierwotniaki, jakieś te najprostsze organizmy przeżyją i minister Wieczorek będzie też przeżyje. To jest taki człowiek, który sobie zawsze poradzi.
Nie, to jest taki dobry człowiek, no, taki fajny gość, no.
Widzieliście, on jest też taki prostudencki, bo on jest ministrem nauki. Widzieliście, jak składał życzenia studentom z okazji Dnia Studenta? Drodzy studenci, życzę wam wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj w Dniu Studenta, bo dzisiaj Dzień Studenta i tak dalej.
Bardzo sympatyczny gość. Czy on w ogóle też przypomina trochę Wojciecha Gąsowskiego, nie wiem czy...
No, bardzo jestem miłośnicy Wojciecha Gąsowskiego muszą być wypocięci.
Ale nie, no tak z aparycji, no.
To powiedział Surmacz, ja w ogóle nic takiego nie mówiłem.
Z aparycji taki, no.
Nie mamy z tym nic wspólnego.
No taki, taki fajny gość, no. Ja myślę, że jakbyśmy z nim pogadali, w ogóle jeszcze nikogo w tej audycji nie zaprosiliśmy. Panie ministrze, zapraszamy do audycji. Zapraszamy. No to w każdej audycji, Krystian, zapraszamy kogoś. no, jakby notorycznie i namiętnie, można powiedzieć wręcz, że maniakalnie trochę zapraszamy profesora Leszka Balcerowicza, ale jeszcze nie przyszedł. Czekamy cierpliwie.
Nie będzie łatwo, bo on tylko jeden na jeden się zgadza.
Tak?
Ale to z Wojtkiem będzie.
No właśnie, to Wiktor wyjdzie, nie wiem, Marcin, jak wyjdziecie.
Albo ja z nim zostanę.
Albo Marcin, no właśnie Wiktor zostanie. Ja z nim albo Marcina Roszkowskiego z nim zostawimy i jakoś to poradzą.
Ja z nim kiedyś się czasami nawet spotykałem i zrobiłem z nim kilka wywiadów i ten, który najbardziej pamiętam, pamiętacie jak był taki, no wy to dobrze pamiętacie, jak było to pęknięcie baniek na rynku kredytów hipotecznych i generalnie ten cały kryzys roku 2008 roku. To ja z nim robiłem wywiad dla dziennika Polska The Times wówczas z miesiąc wcześniej, że nic takiego się nie wydarzy.
No.
Taki duży, ogromny.
No i już, no. No, no i co się czepiasz?
Jakby to powiedzieć, nie wszyscy ekonomiści potrafią przewidzieć swoje czyny.
Opowiem dalszą część tej historii.
No.
No, można powiedzieć, że Balcerowicz nigdy nie był z mojej bajki politycznej, ale uznałem, że taki profesor to się pewnie zna. I w związku z tym nie sprzedałem różnych funduszy, które znajomi mi doradzili, żebym sprzedał. I w związku z tym, jak ktoś pamięta takie różne historie, jak opera za 3 grosze, które potem nagle się okazało, że ta brechtowska nazwa odpowiada wartości. A było tego więcej i parę innych.
No... Dlatego mówię, no ja bym teraz gorąco namawiał niektóre banki, no nie będę wymieniał, pokazywał palcami banków, w których właśnie na przykład ty kupiłeś te fundusze, ale one potrafiły
mieć takie... Ale banki mają teraz dobrze.
No banki mają zawsze
polskie,
dobrze.
Bo amerykańskie to co niektóre mogą popłynąć.
Fundusz maślany, maślany fundusz inwestycyjny.
Tak, a czemu popłyną amerykańskie banki?
Czemu mają nie popłynąć? W sensie... Kryzysy finansowe zdarzają się co jakiś czas i czekamy na kolejny.
No, ale to tam rezerwa federalna pewnie zostanie uruchomiona.
No tak, no już je ratowali, ale no, czy da się uratować, patrząc na sytuację amerykańskich konsumentów, jest najgorsza od właśnie od tego okresu, od tego kryzysu, więc i nic nie wskazuje na to, że tym konsumentom będzie lepiej. No, wiemy, że tam też są wysokie stopy procentowe. I dlaczego ma się poprawić w momencie, gdy czekamy teraz na Donalda Trumpa, który dużym kosztem będzie reindustrializował Amerykę, wprowadzając cła i kończąc okres wolnego handlu na świecie, a to oznacza tak przy okazji recesję ogólnoświatową również.
Ale
w Polsce.
Państwo, szanowni państwo, mówię do państwa, którzy oglądają u nas na YouTubie. Wiecie państwo, patrzycie jak on to mówi, prawda? Śmiertelnie parzy, on żartuje. Cały czas to był naprawdę dobry.
Tak, tak.
Bardzo dobry, poważny brytyjski humor. Taki w tym stylu właśnie.
Tak, no. Tak. Na pewno świat z tego wyjdzie. Nie, no nie wyjdzie, panowie, dajcie spokój.
Czyli koniec świata będzie.
Świata?
A już przecież ci, którzy tam... prowadzą ten zegar atomowy, to już mówią, że za minutę jest, więc...
Ale koniec świata, czy ten kryzys?
No, to wszystko się tak naprawdę
Posłuchaj, ja ci powiem,
ze sobą, tak słuchajcie, tak jak spojrzymy na świat i na te starcie BRICS-a ze Stanami Zjednoczonymi i Europa, która...
Krystian, posłuchaj starszego kolegi.
...wydziwia w Parlamencie Europejskim, wprowadzając ETS-2 niedługo...
Krystian...
ETS-1 już załatwił Europę i niedługo ETS-3, żeby było jeszcze weselej.
Krystian, posłuchaj starszego kolegi. Ja ci powiem, tak między nami zdradzę ci tajemnicę zegarów atomowych, bo wspomniałeś o zegarze atomowym. Ja kiedyś osobiście poznałem jednego z Polaków, który stworzył zegar atomowy. Całkiem dobrze z tego żyje. I no podczas takiej, powiedzmy, że dosyć żywiołowej wymiany zdań, w dość sporym towarzystwie, on nagle poprosił o ciszę i powiedział, że ma nam wszystkim coś bardzo ważnego do powiedzenia. Twórca polski, twórca, autor, myślę, że znana postać w niektórych kręgach naukowych, ale to taka jest elita elit, creme de la creme polskiej nauki.
Skłodowska-Curie.
No, myślę, że...
Mikołaj Kopernik. Wyczerpałem
swoją kobietą. Kopernik wiedzę. Była kobietą, a mówimy o mężczyźnie. No i on poprosił właśnie nas wszystkich o ciszę, stanął na środku, to, tak wszyscy się rozsunęli, on tak stanął na środku między nami, w takim, wszyscy stanęli w kółku, było około, nie wiem, 30-40 osób. I on tak stanął w tym kółku, że właśnie chciał się z nami podzielić pewną taką, w zasadzie można powiedzieć, że tajemnicą, która go trawi od środka od wielu lat, mu powiedział, że właściwie od urodzenia to w sobie nosi. I musi, i w końcu nadszedł ten moment, że on musi nam to powiedzieć. No i zapadła cisza, bardzo podobna do tej, która w tej chwili, no teraz nie panuje
nie
cisza,
ciszy,
bo ja ciągle obracam. Właśnie gadam tym razem, ale zapadła taka cisza. I on nagle stał na tym środku i powiedział, proszę państwa, chciałem wam powiedzieć, że jestem Luke'em Skywalkerem.
Co?
No i taka cisza, i już nie było takiej ciszy, jak właśnie, jak ja powiedziałem teraz, i zapadła taka cisza. Nie, to nie była taka reakcja jak wasza.
I to była prawda?
Ja nie wiem, czy to była prawda, no po prostu on to oświadczył. Twórca zegara atomowego. To jest bardzo autentyczna historia.
To trochę jak...
Z dziesiątkami świadków.
Mhm.
Tak. Mhm. Z dziesiątkami świadków.
Pamiętam, że Edyta Górniak i Lech Wałęsa zaczęli takie różne rzeczy ogłaszać. Niektórym się to zdarza.
No.
Takie... scjentystyczne.
Ja myślę, że to było bardziej takie euforyczne niż scjentystyczne, ale...
A ja się zastanawiam czasami, co będzie, jak się, trochę się tego obawiam, że się okaże, że albo scjentyści, albo jeszcze jakaś dużo mniejsza sekta, taka na przykład, która ma 50 członków, tylko ona ma rację na przykład.
No ja myślę, że no tam z tymi 50 to bym nie przesadzał, ale tam nie wiem ile tam jest, no parę tysięcy mają członków, taka jest sekta, nie? No oni też uważają, że mają rację.
No jest też taka, która ma 2 miliony wyborców, takich twardych i parę milionów dodatkowych.
Też?
Też jest taka. Koszmarna. Znaczy, to, co mnie najbardziej uderza, że ona jest taka oparta na takim dużym samozaprzeczeniu, na przykład uważa, że ludzie, którzy się na czymś znają się kompletnie, znaczy uważa, że znają się na czymś ludzie, którzy się na tym kompletnie nie znają. I pomimo jednoznacznych dowodów, że oni się na tym nie znają, jak na przykład na rządzeniu państwem, dalej popada coraz głębiej w tą religię.
Ale są takie teorie naukowe, że im ktoś się czymś dłużej zajmuje, tym więcej popełnia błędów. Spójrzcie na polskich polityków. No 40 lat praktycznie ci sami, no i widzimy. No.
Ja myślę, że Krystian nie przez przypadek właśnie nawiązał do tej grupy społecznej. Po tym, jak co
ale nawet no, nie, no to były badania robione na przykład, że wstawiali najlepszych kiperów win i jakichś totalnych amatorów i pytali, które wino jest tanie, które jest drogie, no i amatorzy mieli dużo lepsze wyniki.
To podobnie jak z małpą grającą na giełdzie.
No, z
giełdą to oczywiście tak, to jest pęd tłumu i jak już wszystko zaczyna się walić w drugą stronę, to nagle się wszyscy budzą, że coś nie tak.
Czy coś nie poszło?
Coś nie tak. Ale z polską giełdą, co by się nie działo, to amerykańska urosła, węgierska urosła, niemiecka urosła.
A nasza?
A nasza ciągle spada i spada i spada.
No ja tam kiedyś napisałem taki... No to było dawno temu, to już nieprawda jest. Już tak nie jest. Przede wszystkim na giełdzie ja napisałem taki artykuł Dom latających papierów. To było o takim domu maklerskim. Dosyć dużym. No i czego ja się tam wtedy szkoda gadać, naprawdę. Jak to wszystko tak naprawdę wygląda od tyłu. To Marcin Cole, czy ale jakiś tam...
Ale Wojtek, to było
jeszcze...
Ale,
z Wall Street.
Wiesz, no można
ale Wojtek, nie, to było jeszcze w czasach... To było pewnie jeszcze w czasach, jak się faksowało, dzwoniło, żeby kupić akcję.
Nie, już nie.
A teraz to wszystko taka jedna obligacja i jedna firma na 3 literki, która
ja akurat pisałem pracę magisterską o debiucie pierwszej prywatnej spółki LPP. Która sprzedaje ubrania, liczne marki. Nie będę
jeszcze była Polska.
Który to był rok, przepraszam?
Przełom wieków, można powiedzieć. To była pierwsza prywatna firma, która debiutowała na giełdzie, bo wszystkie były państwowe, tak? Postpaństwowe, jakieś spółki Skarbu Państwa wprowadzane na giełdę i stąd te twoje historie, te manipulacje i i tak dalej. No ale prywatne spółki...
Nie, właśnie ja pisałem o prywatnych.
Prywatnych pisałeś?
Tak. Travel Planet na przykład.
A no tak.
No.
No cóż, cóż,
ale w
cóż
sensie
powiedzieć.
Travel Planet jest super, jest to ekstra, jest bardzo dobra spółka.
Cóż powiedzieć, no może ta polska giełda w końcu ruszy, no.
Jak może kiedyś. Może
jak
kiedyś.
Reszta zacznie upadać.
Nie wiem, czy państwo zauważyli, ja nie mówię do tych państwa, którzy nas oglądają na YouTubie. Aha, i no, oczywiście gorąco zachęcamy do tego, żeby pisać w komentarzach, kogo powinniśmy jeszcze zaprosić. Dzisiaj zaprosiliśmy tylko jedną osobę, no jeszcze profesora Barcerowicza, jak zawsze, ale to jest taki leitmotiv. Państwo, nie wiem, czy zauważyli tu.
Przepraszam bardzo, zaprosiliśmy ministra Wieczorka, to było...
No to tak, no to mówię.
Ministra nauki. A,
no to mówię, no, że tak, no nie chciałem.
Może tak. Jeśli zmieniać nazwisko, bo no to
wtedy co, może dwójka od razu, Balcerowicz, Wieczorek i pytanie do Balcerowicza, czy popiera pan interwencję państwa i akademiki za złotówkę? Nie.
A Wieczorek,
no nie, a Wieczorek, a widzi pan, no, bo to ja tutaj pana Leszka Balcerowicza słucham. No,
a, no właśnie, żart. Widocznie już po wyborach pan minister Wieczorek zainspirował się koncepcjami Leszka Balcerowicza, a to jakby w pełni były, to by chyba zlikwidowali te akademiki.
Albo po złotówce?
No to wypuścili by je na rynek.
I... Jakbyś kupił, no to ile tych akademików może być?
Miejsc w akademikach?
Nie, akademików to miały być akademiki po złotówce.
No to przecież państwowe, no to... przede wszystkim przecież.
No nie państwowe, są uczelniane.
Ale uczelnie są czyje?
Profesorów.
To są autonomiczne jednostki.
No, to trzeba opędzlować, daj spokój. To jest jakieś publiczne, w ogóle to niepotrzebne.
Te prywatne, a czy te państwowe uczelnie,
no
tak?
No pewnie, że tak. Jakieś akademie, to dotowane jest. Część państwowa, część dotowana. To trzeba sprzedać wszystko z miejsca.
Za złotówkę, dlatego miały być po złotówce.
Komu byś
to trzeba sprywatyzować.
Dlatego miały być po złotówce.
Nie wiem, no mówię, jakby wydaje, to już dalej by profesor Balcerowicz kogoś znalazł. No, to w ogóle dziwne, że nie opanowali tych wszystkich uczelni i
dlatego miały być po złotówce. Dlatego miał być po złotówce. Akademik za złotówkę.
A to o to chodziło, żeby można było je sprzedać.
Cały taki wielki akademik za złotówkę.
I bez przychodu, później wycena, że tutaj nie ma przychodu, to nie ma wartości.
Tak, tego wartość. Zaczęło, bo wystarczy go na szybko zadłużyć.
PCC, wszystko można było spokojnie opłacić.
Tak, na szybko zadłużyć.
I ktoś... Tak czy inaczej, proszę państwa, to za mną, to jest ta żyrafa, o której to widzicie tylko w zasadzie tułów, bo ona jest tak wysoka, jak prawdziwa żyrafa. No, to jest ta żyrafa, o których rozmawiamy generalnie od dłuższego czasu, jak tu się zaczęliśmy
pojawiać w studiu. Do tego się sprowadza ten
mała błąd. Stoi tamtej, nie zobaczycie, ale jest.
Do tego, a ja nie wiem, czy jak ja tak...
A, sięgniesz? A. Pokaż.
A nie, czy zniszczyłem to w niektórych teatrach.
Nie zepsuj.
W niektórych teatrach za to wyrzucają. Albo muzeach. Jak tak
za dotykanie rekwizytów.
No, zepsułem fragment scenografii. Przecież ja teraz jej nie odstawię w taki sposób, jak stała.
No tak. To trochę będzie tak jak w tym, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tutaj w tym naszym pudełku.
No właśnie, no bo tam...
Cokolwiek... Bo tam jest na przykład, podobno jest taki pokój, w którym nie ma nic, tylko jest kartka opisana, co artysta sobie wyobraził, co jest w tym pokoju i że
i to jest super,
można sobie wyobrazić tak samo jak artysta,
nie
co
ma,
tam jest.
Tam w ogóle to całe muzeum to jest takie miejsce wyobrażone, bo no, w środku tam w ogóle nie ma za dużo rzeczy, eksponatów.
Trudno sobie wyobrazić w takim razie, ile ono kosztowało.
Nie, no to czy nieważne, no, sztuka jest bezcenna. No.
No to w każdym razie, proszę państwa,
zawsze
to
za
jest
mało,
właśnie
zawsze za mało.
Ta żyrafa. Ja w dalszym ciągu, no miałem dzisiaj, obiecał, że powie, ale nie powiedział, redaktor Skowroński miał powiedzieć o tych żyrafach, ale no, nie spotkaliśmy się niestety przed wejściem. Myślę, że zrobił to celowo i z premedytacją. Dopiero jak weszliśmy do studia, to nam pomachał tylko przez szybę i zniknął. Jak duch taki. Taki duch radiowy. Dobry duch. Ghost. Oczywiście. Ghost taki, no. Ghost. No, mieliśmy jeszcze, chciałem, żebyśmy porozmawiali jeszcze o roszadach kadrowych, które się szykują w spółkach Skarbu Państwa. Że i to już?
No,
no bo to tam dużo zarabiają, no to część już zarobiła
okay,
i zmiana,
chodzi o
odprawa na 12 miesięcy
to
i kolejni.
To jest jedna, żeby każdy...
A tacy, którzy się zasłużą, na przykład pamiętam, no teraz jest znowu akurat, tak się złożyło, że jest znowu pan Derdziuk jest prezesem ZUS-u, ale pamiętam, że jak był poprzednio prezesem ZUS-u, to najpierw, zanim został tym prezesem ZUS-u, to był takim, chyba ministrem bez teki był w rządzie Donalda Tuska, napisał ustawę, albo nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych, coś tam około takiego ZUS-owego. Nie, inaczej, poszedł do banku pocztowego, jeśli dobrze pamiętam. W tym banku popracował właśnie tak z pół roku, tak? No tam oczywiście nie będę się posługiwał konkretnymi liczbami, ale to pamiętam, że Fakt wtedy o tym pisał, mogę się powołać na dziennik Fakt. Albo Super Express, jakiś tam brukowczyk. Więc tam zarobił przez te pół roku, czy tam nawet może i rok. Przytulił odprawę. Poszedł do tego KPRM-u. Został ministrem bez teki. Napisał tą ustawę, tak? Wrócił do banku. Znowu popracował trochę. Znowu wziął odprawę i dopiero później poszedł na prezesa ZUS-u. Sam sobie napisał ustawę, ale jeszcze zanim to wszystko...
Niektórzy to potrafią, a nie to, co dziennikarze, nie?
Tak.
A ja kiedyś rozmawiałem...
No i a teraz jak... chyba nie miał nic do roboty, bo od razu poszedł na prezesa ZUS-u.
Pan Derdziuk to bohater piosenki Kazika. Nawet robiłem z nim...
Tak,
to jest ten sam pan Derdziuk. Robiłem z nim wywiad kiedyś na ten temat. Znaczy, na inny temat, ale oczywiście
pożycz
zapytałem.
Tak,
tam
było, stów, tak?
Nie, tam było o tym, że ogólnie odnosiło się to do strajku studenckiego, gdzie Derdziuk nie chciał podzielić się kartkami na wódkę, bo mówił, że musi zanieść tatowi.
Okay.
No i to było, się pojawiało w piosence Kazika i potem pan Derdziuk wytłumaczył mi, że po pierwsze Kazik chciał chlać wódkę na strajku, po drugie miał chrzciny w rodzinie i zbierał te kartki, żeby mieć na chrzciny w rodzinie. I ja uczciwie mówiąc go rodzinie, rozumiem.
Ja akurat też. W tej sprawie się pozdrawiamy pana prezesa Derdziuka, zapraszamy go do audycji. Zapraszamy do audycji. Proszę państwa, to jest też tak, że w zasadzie wybiła godzina 19 i przestajemy was w tym momencie zanudzać. Z dużym prawdopodobieństwem za tydzień nie będzie audycji, bo to już będą w zasadzie święta. W zasadzie to...
No, jak ktoś obchodzi oczywiście. No.
Słuchaj, u mnie w rodzinie jakby...
To może ostatnie pokolenie jakby, poprowadzi.
Żeby to delikatnie nie zapalamy świec hanukowych.
Bo ludzie będą siedzieli w domu, to nie będzie można blokować dróg. To może ostatnie pokolenie, bo oni tam świąt nie obchodzą z tego, co widziałem.
Babcia Kasia, nie?
Nie, no.
A to mogą blokować, bo i tak jest pusto w miarę.
No w każdym razie, ponieważ najprawdopodobniej za tydzień się nie usłyszymy, to naprawdę, proszę państwa, tak już szczerze, na poważnie, z takich spokojnych, radosnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że się usłyszymy po tych świętach.
Zdrowych, spokojnych, błogosławionych
tak.
świąt.
Tak jest. Złożysz państwu życzenia?
Zdrowych, wesołych, spokojnych.
Spokojnych.
Bez blokad dróg.
Bez blokad, jak może jakoś...
I stani masłem.
Gdyby nam się czas nie kończył, a tu już jest minuta po 19, to byśmy państwu kolędę zaśpiewali, ale niestety już nie mamy czasu, także Wiktor Świetlik.
Dziękuję serdecznie.
Krystian Kaźmierczyk.
Dziękuję bardzo.
I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia.